kochani, dzisiaj zgromadziliśmy się, aby wielbić naszego Pana i właśnie złożyliśmy Mu hołd, pokłon, wywyższyliśmy Jego wielkie i święte imię. A teraz będziemy czytać Słowo Boże, aby rozważyć to, co Pan dzisiaj chce do nas powiedzieć. Będziemy czytali Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, pierwszych 15 wersetów. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie faryzeusza, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. No i cisza. Wiecie, powiem tak, kiedy się czyta takie słowa, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, to jest tylko trzy razy przeczytałem, a tam w tym dalszym fragmencie jest więcej razy jeszcze to powiedziane i w innych fragmentach również jest tak powiedziane. Dlaczego to tak Jezus Chrystus ostro wystąpił przeciwko uczonym w piśmie i faryzeuszom? No faryzeuszom to wiadomo, bo jak się mówi na przykład do człowieka, ty faryzeuszu, to wiemy, że to nie jest pochwała i to nie jest jakieś miłe słowo powiedziane, ale to jest obraźliwe, że jestem niby fałszywy, prawda? Ale uczony w piśmie, no uczony w piśmie to jest ktoś, kto naprawdę Pismo Święte zna, prawda? A jak zna Pismo Święte, no to szacunek trzeba takiemu człowiekowi. A Jezus Chrystus powiedział o obydwu tych grupach ludzi obłudnicy. A więc zobaczmy, że niezwykle ważne jest, abyśmy zaczęli rozważać ten fragment Słowa Bożego i zobaczyli, co to takiego Jezus Chrystus chciał uczniom swoim, tym zgromadzonym wszystkim, którzy Go słuchali, powiedzieć. Na mównicy Mojżesza, tutaj czytaliśmy, na mównicy Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. To greckie słowo, które tutaj jest użyte, to jest miejsce do siedzenia, krzesło, ława. Również w znaczeniu miejsca kogoś, kto może wyrokować pewne sądy, na przykład król. Również w znaczeniu krzesła nauczycielskiego. W Starym Testamencie występuje najczęściej w podstawowym znaczeniu miejsca do siedzenia. Oznacza to również tron królewski albo miejsce rady starszych. W królewskiej, pierwszej królewskiej, 10 rozdziale, 18-19 wersecie jest powiedziane: dalej kazał król sporządzić wielki tron z kości słoniowej i powlec go szczerym złotem. Tron miał 6 stopni, a z tyłu miał ten tron łby byków, a z obu stron siedzenia były poręcza, dwa lwy stały obok poręczy. I tutaj te słowa, które tu są użyte, tron, dwukrotnie, to oznacza właśnie to, co czytaliśmy, że na mównicy mojżeszowej, to znaczy my mówimy mównica, to jest to, prawda? No i nie siadamy na tym, prawda? No ja przynajmniej nigdy nie siadałem, może jakieś małe dziecko, rodzic jakiś na chwilę posadził. Ale powiem tak, to nie jest siedzenie, ale jeśli chcemy dokładnie z oryginału przetłumaczyć, co tam jest powiedziane, to to jest siedzenie. Po prostu to jest miejsce, na którym się siada. I tutaj Salomon każe sporządzić tron, czyli właśnie takie siedzenie. Takie miejsce, gdzie król będzie zasiadał. Ale w innym też znaczeniu, rady pewnej, to jest na przykład w Psalmie 107, werset 32, mówi: niechaj go wysławiają w zgromadzeniu ludu i niechaj go chwalą w radzie starszych. Ta rada starszych to jest również to słowo, ta mównica, która jest wymieniona tam przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Siedzieć na mównicy mojżeszowej, to znaczy posiadać największy autorytet w nauczaniu ludzi o prawie. Czyli autorytet, autorytet do głoszenia, autorytet do wypowiadania swoich myśli, jeśli chodzi o Słowo Boże. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w Dziejach Apostolskich, kiedy jest mówione o dziejach, czyli wydarzeniach dotyczących apostołów, tam jest właśnie w jednym miejscu podkreślone, że jeśli jesteśmy w wierze, jeśli jesteśmy doświadczeni, jeśli właściwie się zachowujemy, jeśli prowadzimy sprawiedliwe życie, to zdobywamy sobie autorytet do wypowiadania się w sprawie wiary. Widzimy, to właśnie chodzi o ten autorytet, w którym można się wypowiadać. I ci, którzy zasiedli na mównicy mojżeszowej, na tym siedzeniu, na którym siedział Mojżesz, ażeby wygłaszać Boże Słowo, zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Użyty tutaj ten zwrot w zasadzie należałoby przetłumaczyć w taki sposób. Posadzili oni siebie na mównicy mojżeszowej. To oznacza, że przywódcy religijni sami sobie przyznali prawo wykładania Bożych zasad. Nikt ich do tego nie powołał. Słowo Boże nigdzie ich nie powołało do tego, aby było powiedziane: oto wybieram was, uczeni w piśmie i faryzeusze, byście się wypowiadali autorytatywnie w sprawie mojego słowa. Nigdzie czegoś takiego w Słowie Bożym nie czytamy. Natomiast czytamy trochę inną rzecz i rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Kapłani i lewici mieli część władzy, by decydować w sprawie prawa. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, 9 werset mówi tak: i przyjdziesz do kapłanów, lewitów i do sędziego, który będzie wtedy urzędował, i zapytasz się, a oni ogłoszą ci wyrok zgodnie z prawem. I to dotyczyło kapłanów i lewitów, nie uczonych w piśmie i faryzeuszów. Natomiast uczeni w piśmie faryzeusze nadużywali swoich kompetencji i władzy i jeszcze do tego dodawali ludzką tradycję do Słowa Bożego. A więc nie byli wcale uprawnieni do tego, żeby się wypowiadać, i do tego wszystkiego jeszcze swoje rzeczy dokładali do Pisma Świętego. My wiemy, że do Słowa Bożego nic dokładać nie można. Czy to jest tradycja, jaka by nie była ta tradycja, ale dokładać do Pisma Świętego nie można, chyba że w bezpośredni sposób wynika ze Słowa Bożego pewne działanie, które czynimy, prawda? My na przykład nie obchodzimy komunii czy stołu pańskiego, wieczerzy pańskiej. Nie obchodzimy tego dlatego, że nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie to czynili. Oni to czynili. Ale my czynimy nie dlatego, że oni to czynili, ale czynimy dlatego, że w Słowie Bożym jest tak powiedziane. Prawda? I dlatego nasza wieczerza wynika bezpośrednio ze Słowa Bożego. I jest czyniona dokładnie tak, jak jest zapisane. Najpierw wziął chleb, złamał i podawał. A później wziął kielich i rozdzielił. Prawda? No i tak właśnie mamy to czynić. Nie według tradycji, bo tradycja taka jest, więc tak będziemy czynić. A faryzeusze, uczeni w piśmie, trzymali się bardzo mocno tradycji. I na przykład Jezus Chrystus w Mateusza 15 rozdziale od 3 do 9 wersetu wypowiada się tak. On zaś, odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czcij ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy. Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie zwraca uwagę, że my nie możemy wymyśleć sobie jakiejś nauki. Ja nie mogę w domu posiedzieć, wymyśleć sobie jakiejś nauki i przyjść do zgromadzenia i głosić wam tą naukę i trzymać się tego. Wiecie, powiem wam tak, jak się bardzo dużo studiuje Pisma Świętego, to rzeczywiście można wymyśleć jakieś teorie i znajdzie się zawsze teksty, które będą popierały tą teorię. Oczywiście, jeśli chcemy prześledzić dokładnie całą Biblię, to jakiś tam fragmencik będzie nieco przeczył, ale przecież nie musimy go cytować. Więc nie czytamy go, czytamy tylko te, które nam sprzyjają, wersety Słowa Bożego i swoją naukę możemy trzymać. Bardzo długo możemy trzymać. Ale powiedzmy sobie szczerze, musi się to zgadzać ze Słowem Bożym. Czasami opieramy się na tłumaczeniu Słowa Bożego, które mamy do dyspozycji. Ale żeby dokładnie wniknąć w treść zagadnienia, to co rzeczywiście oryginalnie zostało wypowiedziane, musimy do tego oryginału sięgnąć. I tu przydaje nam się to, ta uczoność w piśmie, ale w jaki sposób? Że odrzucamy wszelkie teorie ludzkie, a bierzemy to, co mówi treść Słowa Bożego. Czyli uczymy się języków oryginalnych po to, żeby dokładnie odtworzyć to, co zostało powiedziane. Dlatego ja często przytaczam właśnie to, co jest w oryginale powiedziane. A więc patrzmy, Słowo Boże zwraca uwagę na to, abyśmy trzymali się wiernie Słowa Bożego, a nie wszystkich tych dodatków do Słowa Bożego. Wiecie, te dodatki czasami tak przeinaczają samą główną treść, że już nie ma w tym takiego prawdziwego Słowa Bożego. Musimy wrócić do Słowa Bożego, dać się napełnić Duchem Świętym, aby w mocy Ducha Świętego i z namaszczenia Jego wypowiadać Słowo Boże. Amen? To jest niezwykle ważne. W Nowym Testamencie również jest znaczenie tego słowa, że to jest takie miejsce do siedzenia. Mateusz 21 rozdział, 12 werset mówi tak. Wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i ławy handlarzy gołębiami powywracał. Marka 11:15 i przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. Czyli te miejsca, na których się siedziało. Oni tam siedzieli i trzymali te gołębie i sprzedawali ludziom, prawda? I to jest to zasiadanie, które jest wyraźnie podkreślone. Krzesłem, ławą, katedrą, mównicą Mojżesza nazywane było miejsce w synagodze, z którego odczytywano pięcioksiąg, prawo mojżeszowe. Więc to było takie bardzo szczególne miejsce, chociaż należy zaznaczyć to, że to nie było miejsce wykładania Słowa Bożego, jakby taka kazalnica. To było miejsce tylko do odczytywania pięcioksięgu zakonu, który przez Mojżesza Bóg nadał ludowi izraelskiemu. Oczywiście w tym czasie mało było Izraelitów, którzy znało hebrajski, więc pewne formy tłumaczenia od razu na bieżąco były podawane, tak zwane targumy. To były treści, które były w języku aramejskim, bo w tym czasie używało się w Izraelu języka aramejskiego. I dlatego też były to miejsca, w których czytano Słowo Boże i przekładano je na aramejski, takie tłumaczenie. Nie mówiono wtedy z tego miejsca kazań. Słowo Boże nam dalej mówi, wszystko, co wam każą strzec, wykonujcie i strzeżcie, ale według ich czynów nie wykonujcie. Czy ludzie powinni słuchać wszystkiego, czego uczą uczeni w piśmie i faryzeusze i to skrupulatnie wypełniać? czyli również Torę tak zwaną ustną, ja o niej wspominałem pewnego czasu, która niejednokrotnie jest całkiem sprzeczna ze Słowem Bożym. A więc Izraelici byli karmieni nieczystym słowem. I to jest bardzo wyraźnie przez Jezusa Chrystusa podkreślone. Jezus Chrystus bardzo często wspominał w waszych synagogach, w waszych nauczaniach, w waszym zakonie jest powiedziane, nie utożsamiał się z tym zakonem, nie utożsamiał się z tym prawem, nie utożsamiał się z tym, co oni nazywali Tora. Dlatego Jezus Chrystus tak wyraźnie tu w tym słowie, które czytamy, podkreśla, żebyśmy nie szli za tym, co jest powszechnie mówione, ale wracali zawsze do korzeni Słowa Bożego. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Według wielu przekładów Słowa Bożego, tego fragmentu, który właśnie przeczytaliśmy, my musimy zwrócić na to uwagę, bo to jest naprawdę ważne, żebyśmy wiedzieli, co Słowo Boże mówi, abyśmy odnosili się do sedna zrozumienia Słowa Bożego. Przez wiele przekładów jest to tak przetłumaczone, że oznacza, że mamy się różnić od obłudników tylko tym, że nie jesteśmy hipokrytami w wykonywaniu nauk uczonych w piśmie i faryzeuszy. Czyli nie bądźmy obłudni tak jak oni, a wszystko będzie dobrze. I na pierwszy rzut oka tak to właśnie wygląda. Jak tu się czyta, wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Czyli inaczej mówiąc, jakby ktoś, kto naucza, to my mamy się trzymać tego, co mówi i przestrzegać dokładnie to, co mówi. Nie wnikając w ogóle w sedno tego, co Duch Święty chce nam posłać. To jest zupełnie inne zagadnienie. A Jezus przestrzega, żeby nie wykonywać tego wszystkiego, co jest mówione powszechnie i na tłumaczenia mamy też zwracać uwagę. Dlaczego? Bo my nie mamy wykonywać tego wszystkiego ich czynów, ale według ich czynów nie wykonujcie, Słowo Boże mówi, według ich czynów nie wykonujcie. A ich czyny to czyny wynikające z interpretacji Tory, czyli tak zwanej Tory ustnej, czyli nakazane przez nią, czyli to tradycja ludzka jest. Jezus mówi wyraźnie, że mamy wykonywać prawo Boże, które wykładają uczeni w piśmie i faryzeusze, ale nie możemy je wykonywać według ich interpretacji, według ich tory ustnej. Co to oznacza? My mamy się trzymać dokładnie tego, co Duch Święty mówi przez Słowo Boże. Jeśli będziemy chodzić w tym świecie i będziemy się trzymać tylko tego, co czytamy, a nie tego, co Duch Święty nam wyjaśnia, to będziemy mieli niezrozumienie Słowa Bożego. I będziemy do tego wszystkiego podchodzić w sposób taki dosłowny, że tak o jest powiedziane, więc ja tak przyjmuję. A co Bóg przez Ducha swojego Świętego nam mówi przez Słowo Boże, to jest to sedno i to jest to najważniejsze, które musi wpaść do naszego serca i musi nas po prostu przemienić. Słowo Boże musi mieć moc do przemiany. Nie może być tylko nauczonym słowem, które my znamy, które my widzimy i które możemy cytować w każdej chwili. Powiem tak, ja bardzo często przytaczam ten przykład, bo będąc na teologii przez 5 lat, miałem tam niektórych profesorów, którzy znali Słowo Boże od deski do deski. Oni na pamięć cytowali całe fragmenty Słowa Bożego i to w oryginale, ale byli w ogóle ludźmi nieodrodzonymi, a wręcz jeden z nich był ateistą. I tam mówił o Słowie Bożym, mówił, co Słowo Boże naucza i mówił, co Jezus Chrystus naucza, a sam był ateistą. Wyobrażacie sobie? Rzecz zupełnie niemożliwa. Niemożliwa, powiedzielibyśmy, ale to uczony w piśmie. Widzimy, jak można daleko odejść od tego, co Duch Święty objawia ludziom, jak daleko można odejść od właściwego rozumienia Słowa Bożego. Dlatego ja nie zachęcam was, żebyście sięgali tylko do tłumaczeń i tylko literalnie szukali tego, co to słowo oznacza. My mamy dociekać, co Słowo Boże mówi i ja powiem wam szczerze, bardzo często się zastanawiałem nad tym, że jest w tym fragmencie, w tym wersecie powiedziane, że mamy wykonywać wszystko, co oni powiedzą. Mamy wykonywać wszystko. A Słowo Boże nam mówi, że mamy wykonywać to, co Duch Święty nam powie. I to jest najważniejsze. Zobaczmy, Słowo Boże było i uczniowie Jezusa Chrystusa w Dziejach Apostolskich opisane jest, chcieli wyjść i głosić Ewangelię, bo ogólne słowo, ogólny fragment Słowa Bożego mówił, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, prawda? A tych, którzy uwierzą, co macie zrobić? Zanurzyć. I macie ich nauczyć, jak mają postępować, jak mają służyć Bogu, prawda? I w pewnym momencie oni chcą iść w jedno miejsce, to ze dwa razy taki przykład jest opisany, jest powiedziane, że Duch Święty zatrzymał im, nie pozwolił im tam iść. Widzimy? A więc zobaczmy, Słowo Boże jest ogólnie podane dla człowieka jako podstawa, jako baza, jako fundament, jako punkt wyjścia do tego, co mamy na tym świecie w związku z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, co mamy robić. Ale oprócz tego, że ogólnie Słowo mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, mamy poddać się Duchowi Świętemu, który nas poprowadzi. Jeżeli Duch Święty nas nie prowadzi, to ja specjalnie przeczytałem aż trzykrotnie, to Słowo Boże mówi obłudnicy, obłudnicy, obłudnicy. Obłudnicy to są ci ludzie, którzy postępują jakby według Słowa Bożego, ale robią tam przetworzone rzeczy, swoje własne rzeczy, swoje własne interpretacje, a nawet nadinterpretacje. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zwrócili uwagę, czy naprawdę podchodzimy do Słowa Bożego ze zrozumieniem Ducha Świętego. Słowo Boże było dyktowane dla ludzi i to nie oni pisali pod swoim własnym natchnieniem, swoją własną weną, ale oni pisali będąc pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Więc to nie było jakieś literackie natchnienie. To było Boże wskazanie, to było Boże powiedzenie, to były słowa Ducha Świętego, które ci ludzie tylko słyszeli i przelewali to na papier. I to niezwykle ważne jest, żebyśmy my w życiu naszym odbierali ten Boży głos, co Słowo Boże do nas mówi, bo wtedy wychodzą złe interpretacje. Zobaczmy, u proroka Malachiasza w drugim rozdziale, 7, 8 i 9 werset mówią tak, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Lecz wy zostaliście z drogi, zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie, zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan zastępów. Dlatego ja sprawię, że będziecie wzgardzeni, poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Widzimy, jeśli nie wchodzimy w tą myśl Ducha Świętego, nie wchodzimy w to Boże natchnienie, to wychodzi fałszywe zwiastowanie Słowa Bożego. Wychodzi niewłaściwe prowadzenie ludu Bożego. Zobaczcie, co możemy zrobić. Możemy wziąć całą grupę ludzi i zaprowadzić ich na manowce. Inaczej mówiąc, zamiast drogą Bożą, można ich zaprowadzić w krzaki po prostu. Oni nie pójdą według tego, co Duch Święty chce, abyśmy czynili. Zobaczmy, jak wiele dzisiaj jest kościołów, no w różnych miejscach naszej ziemi, które w ogóle nic nie mówią o powtórnym przyjściu Chrystusa. W ogóle nic nie zwiastują o Antychryście, że przyjdzie, że nadchodzi, że to jest już czas ostateczny. Kochani, to jest tak, jakby już w pewnym budynku zaczął się palić ogień i ludzie nadal jeszcze nie ostrzegają mieszkańców, że się pali i żeby uciekali. Przecież to jest taki czas, w którym my żyjemy, w którym już płonie ogień. Już płonie. Dlatego dzieją się pewne rzeczy, których jakby na pozór nie możemy w żaden sposób zatrzymać. Zobaczmy, co się dzieje w polityce, w gospodarce. Zobaczmy, jak wiele jest odstęp od prawdziwego, właściwego zachowania. Od Słowa Bożego to ja już nawet nie wspominam, że to jest pełne odejście. To, co dzisiaj na przykład w rolnictwie się robi, i to mieszanie, krzyżowanie i to wszystko, Słowo Boże o tym mówi. A czy ktoś zwraca na to uwagę? No nikt nie zwraca na to uwagę. My, wierzący, nie mamy też podchodzić do tego w taki sposób, że wyjdziemy na ulicę, weźmiemy proporcje, weźmiemy najprzeróżniejsze transparenty i będziemy protestować. No, chociaż my moglibyśmy, bo jesteśmy protestantami, więc możemy protestować. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, my wpływamy na to wszystko pod kątem tego, co się dzieje w świecie ciemności. To wszystko dzieje się nie dlatego, że człowiek jest taki mądry teraz. Ale wiecie, dlaczego to wszystko się dzieje? Że człowiek tak jak w raju, dokładnie tak jak w raju, spojrzał na owoce, że są miłe na wejrzeniu i dobre ku jedzeniu. Prawda? I o czym pomyślał? Jak zjem, to będę jak Bóg. Kto im to podpowiedział? Że ludzie będą jak Bóg. Wiecie, kto im podpowiedział? Wiecie? Nie, szatan, wąż. Widzimy? Widzimy, co się dzieje? Szatan podpowiedział człowiekowi, że może być człowiek jak Bóg. I człowiek co? Pomimo wszystkich słów, które Bóg wypowiadał do niego, zapragnął być jak Bóg. I dzisiaj ludzie wstępują na ścieżkę, która prowadzi do zginienia. Poprzez to, że stają w miejscu, gdzie powinien być Bóg. I zobaczmy, co robią z ludźmi, z malutkimi dziećmi, z zarodkami, co grzebią w tym wszystkim w taki sposób, który Słowo Boże absolutnie zabrania. Czy ktoś zwraca uwagę z tych ludzi na to, co mówi Słowo Boże? A jeszcze bardziej, gdyby poszli w tym kierunku, co mówi Duch Święty? Czy człowiek zwraca uwagę na to, co mówi Duch Święty? My mamy żyć na tym świecie, my mamy robić. Ogólne zarysy są w Słowie Bożym określone. Ale do tego wszystkiego musi być Słowo Boże i ożywienie przez Ducha Świętego. Potrzebujemy jeszcze ożywienie przez Ducha Świętego, bo to jest podstawa, bo to jest grunt, bo to jest w zasadzie coś, co jest najważniejsze. My jako ludzie, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże musimy być nie tak jak faryzeusze uczeni w piśmie, którzy tylko tłumaczą, mówią, przekonują człowieka i kiedy go wreszcie przekonają, to go wciągają do zboru, chrzczą i zapisują na listę. My nie działamy w ten sposób. Wiecie, dlaczego nie działamy w ten sposób? Dlatego, że Słowo Boże mówi inaczej. My mamy być piątą. Ile jest Ewangelii? 4. A my mamy być piątą. My mamy być listem pisanym. I to przez samego Ducha Świętego. To znaczy, że ludzie mają z nas czytać. Muszą na nas spoglądać i musimy dla nich być przykładem. Przykładem, jak wypełniać Słowo Boże. Nie słowa nasze mają być dla nich podstawą do tego, jak mają żyć w tym świecie, ale życie nasze. A życie nasze jest atakowane cały czas przez diabła, żeby było brudne, żeby było nieczyste, żeby było niesprawiedliwe, żeby było niezgodne ze Słowem Bożym. I dlatego chrześcijanin, który ma Słowo Boże, został zanurzony, ochrzczony, został przyjęty do społeczności dzieci Bożych. Wydawałoby się już wszystko. A nie, właśnie nie. Dlatego, że my teraz, będąc we właściwym miejscu, we właściwy sposób, mamy życiem naszym pokazywać zwycięstwo nad diabłem. Bo Jezus Chrystus przyszedł na ziemi, aby zniweczyć dzieła diabelskie. A teraz my jesteśmy w tym samym miejscu. Dlatego chrześcijanin to jest to dziecko Boże, które jest świadome celu, świadome dążenia, pełne Ducha Świętego. I tak jak Jezus Chrystus rozesłał uczniów na samym początku i powiedział, idźcie i demony wyganiajcie. To było pierwsze, co było powiedziane. Demony wyganiajcie. Później tam będziecie je uzdrawiać i będziecie różne inne rzeczy czynić. Cuda będziecie wielkie czynić. Ale na pierwszym miejscu było powiedziane, idźcie demony wyganiajcie. Dlaczego? Bo demony przerwą ci, przeszkodzą ci wykonać dzieło Boże. Póki ich nie wygonisz, to nic nie zrobisz dla Chrystusa. I taka jest prawda. A w jaki sposób wygania się demony? Jaką mocą? Uczeni w piśmie i faryzeusze chcieli wiedzieć, jaka to moc. I przyszli do Jezusa i powiedzieli, jaką mocą to czynisz? Kto ci dał to prawo? Kto ci dał ten autorytet? Co Jezus Chrystus powiedział? Odpowiedział im? Nie. Jezus Chrystus pytaniem na pytanie odpowiedział. A chrzest Jana to był od ludzi czy od Boga? I zobaczcie, dylemat mieli. Zagwozdkę mieli, jak my to mówimy, prawda? Nie wiedzieli, co odpowiedzieć. A wiedzieli, od kogo był chrzest Jana Chrzciciela? Wiedzieli doskonale. Wiedzieli, że to było od Boga. Bo nikt inny takich rzeczy nie mógłby czynić, gdyby nie był od Boga. Sami to mówili. A odpowiedzieli, nie wiedzą. To Jezus Chrystus na ich fałsz odpowiedział prawdą. To i ja wam nie powiem. Chrześcijanin musi być w takiej mocy, dziecko Boże musi być w takiej mocy, jak był Jezus Chrystus. Amen? Musisz chodzić w tej mocy. Wtedy nie będziesz fałszywy, wtedy nie będziesz obłudnikiem. Wtedy będziesz człowiekiem, który będzie działał w mocy Jezusa Chrystusa. 2 Koryntian 3:2-3 mówią, wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie. Napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Widzimy? Napisanym na tablicach serc ludzkich. I to jest dopiero przykład dla ludzi do naśladowania. Nie tylko do nauczania. Ja wam wyłożę, no siedźcie, tutaj ja wam będę tłumaczył. Punkt pierwszy, podpunkt A, do tego jeszcze tam rozdzielony ten podpunkt A na kilka jeszcze bardziej szczegółowych nauczań, coraz więcej różnych teorii i teorii i teorii. Możemy to wszystko wyłożyć, dokładnie wytłumaczyć. Ale jak to działa, nic nie możesz wyłożyć. Dopóki nie uruchomisz urządzenia i dopóki nie pokażesz, jak działa. Chrześcijanin, jeśli jest takim nieuruchomionym urządzeniem, to jest do niczego nieprzydatny. Musisz być człowiekiem, w którym działa Duch Święty, który jest uruchomiony i działa na podstawie działania Bożego Ducha Świętego. Masz być pełni mocy Ducha Świętego. Ja to ciągle powtarzam, ale powiem wam tak. My tutaj w tym zgromadzeniu mówimy o czasach ostatecznych. Mówimy o antychryście. Mówimy o tym, że Jezus Chrystus przychodzi, aby swój Kościół zabrać. My tu o tym mówimy, ale nie tylko mówimy. Chcemy, żeby ludzie byli napełnieni Duchem Świętym, żeby się bronić przed antychrystem. Słowo Boże wyraźnie mówi, że antychryst jeszcze w pełni się nie ujawnił, bo co? Bo ktoś się przeciwstawia. A kto się przeciwstawia? Duch Święty i Kościół. Widzimy, jak to działa? Duch Święty i Kościół się przeciwstawia. Więc żeby antychryst jawnie wystąpił, potrzeba jest albo zniszczyć Kościół, albo sprawić, żeby Duch Święty sobie poszedł. I wiecie, co szatan robi? Przekonuje ludzi wierzących w zborach, że to mówienie o Duchu Świętym to jest przeżytek. Bo działanie Ducha Świętego skończyło się w momencie śmierci ostatniego z apostołów. Słyszeliście taką naukę? A jest taka nauka. I to jest bardzo powszechnie głoszona, na przykład w internecie. takie, wiecie, taka wspaniała społeczność internetowa. Niektórzy na przykład mówią, ja do kościoła nie chodzę, mnie wystarczy internet. No jeśli ci wystarczy internet zamiast nieba, zamiast Chrystusa, zamiast Ducha Świętego, to możesz pozostawać w tym. Ale powiedzmy sobie że zupełnie szczerze, oprócz tego, co usłyszysz, co zobaczysz, musisz mieć działanie Bożego Ducha Świętego. I ja o tym będę przekonywał do samego końca, aż mnie Bóg zabierze z tej ziemi. Będę o tym przekonywał, będę was to wpajał. Inaczej mówiąc, tak jak w Starym Testamencie, w księgach mojżeszowych jest powiedziane, będę wam wpajał to, będę wam to wbijał do głowy, żebyście zaczęli w tym kierunku zmierzać. Potrzebujemy mocy. Występuje moc piekielna. W jaki sposób przeciwstawić się mocy piekielnej? Pistoletem, karabinem? Czym? Czym zabijesz demony? Tylko i wyłącznie mocą Bożego Ducha Świętego. Mocą miecza wychodzącego z ust, jak jest w objawieniu Jana powiedziane. A tym mieczem jest Słowo Boże. Słowo Boże. Wypowiadasz Słowo Boga. Jeśli wypowiada Słowo Boga, to że dzieją się rzeczy, które Bóg umieścił w tym Słowie. Jeśli wyprodukujesz ziarenko, piękne, idealnie podobne do jakiegoś innego ziarenka, i weźmiesz oryginalne ziarenko, obydwa wrzucisz do ziemi. Ja się pytam, które wzejdzie? A czemu to zrobione przez nas nie wzejdzie? Bo nie ma w nim Bożego zarodka. Nie ma w nim słowa od Boga. Ziarenko musi mieć słowo od Boga i wtedy zacznie kiełkować i wzrastać. Chrześcijanin, jeśli jest utworzony, zrobiony, ulepiony, wykształcony, przygotowany, wszystko wie. I nie ma słowa Bożego. Nie ma Ducha Świętego. Nic z Niego nie urośnie. Nie stanie się przykładem dla innych ludzi. Nie będzie wyganiał demonów. A przecież ktoś musi to zrobić. My bardzo często, jeśli ludzie mają problemy z demonami, odsyłamy ich do egzorcystów. Niech to się egzorcyści tym zajmą. Każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże jest również egzorcystą. Jest również tym, który wygania demony. Czyż Jezus Chrystus tego nie powiedział? Dlatego mówię, na podstawie Słowa Bożego zachęcam każdego chrześcijanina, każde dziecko Boże do tego, żeby brał moc, bo wchodzimy w czasy absolutnie ostateczne. Wiecie, Bóg przez Słowo swoje bardzo wyraźnie powiedział, kiedy było proroctwo. I bardzo wyraźnie Bóg powiedział, że to nie jest za 5:12 teraz czas. Ale to jest godzina 12 i kiedy uderzony został ostatni 12 raz gong. I jeszcze brzmi. Słychać ten dźwięk jeszcze tego brzmienia. Wybrzmi i będzie właśnie koniec. I teraz żyjemy w czasie brzmienia ostatniego 12 uderzenia. To jest czas brzmienia ostatniego uderzenia. Co ma chrześcijanin zrobić? Szybko napełnić się mocą. Mocą Ducha Świętego, bo tylko ci się wybronią. Tylko ci będą w stanie stanąć przeciwko i odnieść zwycięstwo. Nie ci, którzy są dobrze nauczeni. My wiemy, jak coś się dzieje, to wiecie, to tak jak w samolocie. Jak pewne rzeczy dzieją się nie tak, niewłaściwie, to co wtedy jeden z pilotów, tych, którzy są w załodze tej, robią? Otwierają szybciutko instrukcje. Co robić w takiej sytuacji? Jest to, jest to, jest to, jest to. Wszystkie te punkty i znajdują w książce i wtedy dopiero działają. Chrześcijanin to nie jest taki człowiek, który sobie znajdzie w książce. W Biblii sobie znajdzie, byśmy powiedzieli, nie, no to jest właściwe. Jest właściwe. Tylko ty tą Biblię masz mieć tu, w sercu. Czytaliśmy, że wypisane to jest na sercu. masz ją mieć o tu. I teraz potrzebujesz tylko mocy Ducha Świętego, aby się przeciwstawić. Nie musisz mieć mądrości, tylko moc Bożą. Nie musisz sam się prowadzić w swojej wyuczonej mądrości, ale potrzebujesz mocy Ducha Świętego, która ciebie poprowadzi. To Duch Święty ci powie, co masz zrobić. Chrześcijanie, którzy naprawdę żyją sprawiedliwie, to też popadają w pychę. Unoszą się w swoich dążeniach. Wiecie, co uczeni w piśmie faryzeusze robili? Bo mówią, ale nie wykonują. Wiążą potężne brzemiona, ciężkie, nie do zniesienia i nakładają je na ludzkie ramiona, ale sami nawet palcem nie chcą ich ruszyć. Tacy nauczyciele, którzy tylko nauczą i nie pokażą, jak to trzeba zrobić, to są faryzeusze, to są uczeni w piśmie. Oni są nauczeni, oni wiedzą jak. Tylko jak trzeba zrobić, to nie robią. My musimy baczną uwagę zwracać na tych, którzy nas prowadzą. Czy to są ludzie, którzy nam tylko mówią, dobrze mówią, mądrze mówią, serdecznie mówią, nawet mogą ci misia zrobić, jak potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Poklepią cię po ramionach, przytulą ciebie, nawet ucałują ciebie serdecznie. Ale nie ma w nich żadnej mocy. Miłość, którą ciebie otaczają, jest pochodzenia ludzkiego, a ma być pochodzenia z Ducha Świętego. A więc miłość pełna mocy. Miłość, która przynosi rozwiązania. Wiecie, ja lubię to takie powiedzenie, które tak mi głęboko zapadło do serca, że miłość bardzo mocno idzie w barki. W mięśnie bardzo mocno idzie. Bo jeśli miłujesz, to będziesz pomagał. Będziesz robił. Będziesz się wysilał. My mamy być ludźmi, którzy wykonują Boże dzieła. Którzy nie mają dobrą teorię, jak się wygania demony, bo wiemy, w Dziejach Apostolskich jest opisany taki przykład. 7 synów z Cewy. To byli ludzie, którzy znali teorię. Dobrze znali teorię. I ilu demonów ich pokonało? Jeden. Rzucił się na nich i dotkliwie ich pobił i z porwanymi szatami uciekli. A co oni takiego zrobili? Rozjuszyli demona. Demonie, w imieniu Chrystusa, którego zwiastuje Paweł, wyjdź. Co demony odpowiedziały? Chrystusa znamy. Wiemy też, kto to jest Paweł. A wy co za jedni? I rzucił się na nich. Rozumiemy? Musisz mieć moc. Musisz mieć moc. Bracie i siostro, musisz mieć moc. Nie to jest najważniejsze, żeby człowiek był związany czy rozwiązany. Ale najważniejsze to, czy ma w sobie moc. W Sędziów 16:10 jest powiedziane i rzekł do niej, jeśli by mnie związano nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Wiecie, kto to powiedział? Samson do Dalili. I co się stało? Związali go nowym powrozem. I co? Porwał jak nitki. Ale kiedy został pokonany? Kiedy odeszła od niego moc. Odeszła od niego moc. A najpierw on złamał przymierze z Bogiem. I wtedy odeszła od niego moc i został pokonany. I został uwięziony. I oślepiony. Zostaniesz oślepiony. Unieszkodliwiony. Nic nie zrobisz. Będziesz bezradny. Będziesz bezradnie rozkładać ręce. Jeśli nie będzie w tobie mocy Bożej. Ci ludzie znali Słowo Boże. Ale nic nie zrobili w tym kierunku, żeby mieć moc Bożą w swoim sercu. Wiecie, co oni robili? Poszerzali swoje rzemyki modlitewne. To dokładnie wiecie, co to jest? To są dwie takie skrzyneczki małe, na których końcach było umieszczone rzemienie. A tam w środku, w tych skrzyneczkach, one były dwie, w tych skrzyneczkach były na pergaminie zapisane w czterech kolumnach fragmenty Słowa Bożego. Jeśli chcecie, możecie sobie je zapisać. Ja nie będę ich czytał teraz, ale powiem dokładnie, które to były. Z drugiej Mojżeszowej, 13 rozdział od 1 do 10, a później dalej od 11 do 16. Następny fragment to była 5 Mojżeszowa, 6 rozdział od 4 do 9 i 5 Mojżeszowa, 11 rozdział od 13 do 21. Ja jeden z nich tylko przeczytam, żebyście wiedzieli, o co chodzi. 5 Mojżeszowa, 6, 4, 9. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. To były te fragmenty, które o tym mówiły i oni zakładali to sobie, były dwa rzemienie i zakładali sobie tu na czoło i przewiązywali, a drugi zakładali na lewej ręce, tuż powyżej łokcia. Tu było założone. I wiecie, co oni robili? Poszerzali te rzemyki i wtedy pudełeczko musiało być większe. A więc takie już nie takie malutkie, tylko takie duże na całe czoło, żeby z daleka było widać, jaki on jest religijny, jaki on jest sługa Boży. I tak samo tu. A frędzle przy swoich szatach, to Izraelici, nauczyciele w Izraelu, to prawie wszyscy nosili te frędzle, tylko one były standardowo tam niewielkie, nie? A oni robili takie długie, duże, żeby to było widać, że to on idzie i się wyróżnia na tle wszystkich innych ludzi. Po to robili to, żeby okazało się, że są sługami Bożymi, że są takimi wykonawcami Bożej woli. A kto jest wykonawcą Bożej woli? Ten, który ma moc. Nie ten, który ma dłuższe frędzle. Ja nie mam wcale frędzli, a może by warto przyszyć jakieś, żeby jakoś tak było widać, prawda, że to działamy tu w imieniu Jezusa Chrystusa. Może też skrzyneczki powinniśmy sobie zacząć. Kochani, nie tu, na rzemykach, ale tu, w sercu, wypisane. Słowo Boże musi być w tobie, ono jest musi być w tobie umieszczone. Musisz się utożsamić Słowem Bożym i to Słowo Boże musi być w twoim sercu ożywione przez Ducha Świętego. Więc nie trzymaj się nauczycieli, którzy ciebie tylko uczą mądrości, ale trzymaj się Boga, trzymaj się Ducha Świętego i w tym kierunku idź. Bo nie ten jest sługą Bożym, który lepiej się nauczy wersetów na pamięć, ale ten jest sługą Bożym, który będzie je stosował w życiu, będzie je używał i będą się działy rzeczy. Kochani, my zaczynamy wołać do Boga i musimy napierać w tym kierunku, bo się modlimy o chorych i co? Wszyscy są uzdrowieni? Nie. No właśnie. Co jest przyczyną? Bóg jest winien. Bo my przecież powiedzieliśmy Jemu. Kto jest winien? Mało mocy. Mało autorytetu. Dlatego przeciwko niektórym mocom i zwierzchnościom nie możemy wystąpić. Bo nie mamy tyle autorytetu. Większy autorytet ma prezydent niż na przykład zwykły obywatel, prawda? Więcej autorytetu ma naczelnik niż podwładny, prawda? Więcej autorytetu. chrześcijanin to jest taki człowiek, który nabywa coraz więcej autorytetu od Boga. Inaczej mówiąc, więcej może. Więcej jest w stanie zrobić. Większe Boże dzieła może wykonać. I my mamy być takimi ludźmi, którzy szczycą się nie tylko tym, że mądrze mówią. Stanął tutaj i mądrze powiedział. Ale mądre kazanie. Wow! Jakie wspaniałe. Fajnie mówił. Dobrze mówił. Czy o to chodzi? Kiedy zwracali uwagę na nauczanie Jezusa Chrystusa, to powiedzieli, ale mądrze mówił. Nie. Powiedzieli, bo mówił jako moc mający, a nie jak nauczeni w piśmie. Zwróciliśmy na to uwagę? Jako moc mający. I my mamy mówić jako moc mający. To nie znaczy, że jak ja głośniej powiem, to mam większą moc. No mam większą moc, bo tam na wzmacniaczu podkręcone. Ale moc objawia się w czynach, konkretnych czynach. Że jesteśmy w stanie czemuś się przeciwstawić. Że jesteśmy w stanie przeciwstawić się demonom, a one zagwiżdżą się, zaśmieją. A one po prostu wychodzą. Wypowiadasz słowo w imieniu Jezusa Chrystusa, a moce ciemności wychodzą. Z czego cieszyli się uczniowie, kiedy wrócili z tej podróży misyjnej pierwszej? Panie, Panie, ludzie uzdrowieni, najprzeróżniejsze rzeczy się działy. Wiesz, Panie, jakie cuda. Nawracali się ludzie, przyjmowali Twoje słowo. Nie. Pierwszą rzecz, jaką wykrzykiwali, wołali do Jezusa Chrystusa. Panie, demony są nam posłane. Wychodzą. Mówimy, one wychodzą. Wygonisz, to będziesz mówić słowo. Wtedy możesz teorię głosić. Ale nie wygonisz, to nawet nie zaczynaj, bo nic z tego. Szatan taki szum zrobi dookoła uszu ludzi, który chce ustrzec przed słowem, które ty głosisz, że nie posłyszą nic. Koło nosa przeleci im taki wspaniały zapach jakiegoś dania, które lubią. Już nie słuchają ciebie. Przed myślą człowieka jakiegoś przeleci takie ważne pytanie. Wyłączyłam żelazko, jak wyjeżdżałam na nabożeństwo, czy nie? Znam kobietę, która mi opowiadała, że przez całe nabożeństwo myślała o tym, czy żelazko wyłączone, czy nie. I co się może stać? Całe nabożeństwo. Myśl o żelazku zniszczyła całą społeczność z Bogiem. A czego trzeba nam? Mocy Bożej. Ducha Świętego. Żebyś w mocy Ducha Świętego pomodliła się i tam się w żelazku przepaliła ta, wiecie, ta spirala, która grzeje. Bóg ma swoje sposoby, jak te rzeczy rozwiązać. Ma taką możliwość. Pewien kaznodzieja jechał na usługę. To było w Stanach Zjednoczonych, bo u nas takie rzeczy są niemożliwe. Więc jechał na usługę, no i patrzy, że się spóźni. Jeszcze daleko. Jakoś źle przeliczył czas, jak wyjechał na tą usługę. No i tak z półtorej godziny się spóźni. To jak na Stany Zjednoczone, to już ludzie będą na obiedzie. I co zrobił? Przyspieszył. Zamiast 100 na godzinę, 200 na godzinę i dojechał na czas. Nie, on tego nie zrobił. Zaczął się modlić. A kiedy zaczął się modlić, drogowskazy mu pokazywały, że jeszcze jest daleko. A kiedy skończył modlitwę, zobaczył, że wjeżdża do tego miasta. Myślicie, że to w Stanach Zjednoczonych tylko się dzieje? Ja sam przeżyłem taką chwilę. Kiedy Bóg po prostu przeniósł. Jak? No On wie, Jego pytajcie. Bóg jest naprawdę wspaniały i może wszystko uczynić. W jaki sposób? Dwóch aniołów dźwiga wtedy samochód i w powietrzu pofrunęli z samochodem. Moc Boża. Potrzebujesz mocy Bożej. Żeby być skutecznym dzieckiem Bożym, potrzebujesz mocy Bożej. Czyż wiesz o tym, czy nie wiesz, to już przyjmij to do wiadomości. Już musisz tego być pewny i zacząć żyć w mocy Bożej. Amen? Amen. Amen.